Gorąca czołówka.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Witam serdecznie w Gorącej czołówce i zapraszam na dziennikarskie podsumowanie wydarzeń minionego tygodnia. W studiu są dzisiaj z nami redaktor Michał Kopiński z Głosu Wielkopolskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Redaktor Piotr Tomczyk z naszego dziennika.
Dobry wieczór.
I redaktor Janusz Antkowiak z naszego Głosu Poznańskiego.
Dobry wieczór Państwu.
Ostatni raz spotkaliśmy się w dziennikarskim gronie już dosyć dawno, 2 tygodnie temu. W tym czasie dużo się działo na ulicach polskich miast. Przede wszystkim chodzi mi o protest w związku z zaostrzeniem ustawy aborcyjnej, projektem ustawy Ordo Iuris. I dlatego chciałbym najpierw zapytać Was o te kwestie, bo nie miałem okazji z dziennikarzami komentować tych wydarzeń. Od początku, od czarnych protestów, aż do tego, co się działo w Sejmie pod koniec ubiegłego tygodnia i pewnie gdzieś tam będzie się działo, bo to chyba nie koniec tej sprawy. Michał Kopiński?
Ja mam wrażenie przede wszystkim, że projekt będzie miał dokładnie odwrotny skutek do zamierzonego, tak? Czyli w rozpędzenie tej całej machiny, tej całej sprawy, zakończony wielkimi protestami. No bo oczywiście ideą osób, które ten projekt składały, było to, żeby zaostrzyć przepisy antyaborcyjne w Polsce. To jest jasne. Natomiast dlaczego mówię, że skutek będzie przeciwny? Ponieważ po tym, jak już nawet się nie dziesiątki, a setki tysięcy polskich kobiet wyszły na ulicę, no wytworzył się taki klimat, wytworzyło się takie środowisko, które teraz pewnie w dużej mierze będzie walczyło o to, żeby sprawę przepisów regulujących aborcji przestawić z kolei w drugą stronę. Tutaj ja osobiście miałem największy właśnie problem z tymi protestami taki, to nikt tego nie policzył i nawet nie może. Ile osób, jaka część tych
parasolki
osób...
Parasolki zasłaniały.
Tak jest. Ile osób protestujących było za tym, żeby nie ruszać bardzo dobrego, według mnie, kompromisu aborcyjnego, antyaborcyjnego, możemy to z różnorako nazywać, a jaka część wyszła na ulicę dlatego, że po pierwsze nie chce zmian bardziej zaostrzających to prawo, a po drugie zdecydowanie chce, aby tę ustawę zliberalizować. I tak jak mówię, zapewne ta część, która była po prostu za utrzymaniem kompromisu, zostanie teraz w domu, natomiast tamtej części, pewnie dość dużej, nie da się tak łatwo powstrzymać i możemy się spodziewać tego, że w najbliższym czasie, a na pewno po ewentualnej zmianie władzy, ta sprawa wróci, ale tym razem pojawi się projekt, który będzie tę ustawę zdecydowanie liberalizował.
Prawda jest taka, że rzeczywiście wizualnie było widać więcej czerni, mimo że białe marsze też gdzieś w polskich miastach się w tym czasie odbywały. Piotr Tomczyk?
To jest kwestia organizacyjna, dlatego że wiadomo, że jeżeli jest dużo czasu na przygotowanie jakiejś manifestacji, są siły medialne, które jakoś tam wspierają tak, organizatorów, to zorganizowanie czegoś takiego, jeżeli są emocje wokół jakiejś sprawy rozbuchane, jest bardzo proste. Obojętnie, czy będzie to z jednej strony politycznej barykady, czy z drugiej. Także wydaje mi się, że tutaj obie strony byłyby w stanie zgromadzić setki tysięcy zwolenników i przeciwników tego projektu. Natomiast dla mnie najciekawsze było to, że okazało się na koniec, że zwolennikami tego projektu wcale nie byli politycy rządzącej partii, prawda? Że oni ostatecznie zadecydowali o tym, że projekt został odrzucony. Także to w tej całej sytuacji, gdzie można powiedzieć, że większych niespodzianek nie było, było niespodzianką największą.
Mhm. Ja myślę, że właśnie członkowie partii rządzącej i posłowie PiS-u chyba najbardziej się zdziwili, ponieważ złożenie tego projektu było pewną polityczną konsekwencją. Pamiętając, jakie były deklaracje w kampanii wyborczej, ten projekt w Sejmie się pojawił, natomiast myślę, że politycy tej partii nie spodziewali się tak potężnej odpowiedzi ze strony polskich kobiet. No i ostatecznie wycofali się, ponieważ...
Ponieważ po prostu się przestraszyli.
Czy oni byli adresatem właściwym tego protestu? Na ile rzeczywiście
Ja myślę, że że ta organizacja, która złożyła ten projekt, raczej spodziewała się przychylności w związku z tym.
Panowie, tylko powiedzmy sobie szczerze i przypomnijmy, że projekt w ogóle pojawił się w tym miejscu, w którym był, potem został odrzucony, dlatego że PiS go poparło. Tak? To też nie jest tak, że nagle PiS mówi tutaj, czyścimy ręce, to było tak stowarzyszenie czy fundacja, tak my nie mamy z tym nic wspólnego. No, przypominam, że projekt równolegle złożony, liberalizujący prawo antyaborcyjne, przepadł i do tego etapu nie doszedł, a ten projekt bardzo, bardzo konserwatywny, taka fajna mapa była w internecie pokazująca nie to, jak często lubimy wschód i zachód, ale północ i południe.
Inny zupełnie
tak
podział.
Jest. No to do południa i to świata z tym prawem byśmy należeli, nie mówiąc już w ogóle o Europie. Także to nie jest tak, że teraz PiS może powiedzieć, że to nie mieliśmy z tym nic wspólnego. PiS się po prostu przestraszyło i wycofało z popierania tego projektu.
Dwa małe uzupełnienia do tego, bym dodał.
Uzupełnia.
Tak, uzupełniam. No, po pierwsze, rzeczywiście nie był to projekt PiS-u. Był to projekt, który, można powiedzieć, co najwyżej PiS-owi było bardzo niewygodnie, niezręcznie odrzucić na starcie. Także tutaj myślę, że był to taki rodzaj gry. Pytanie jest teraz takie, czy rzeczywiście powstanie nowy projekt, teraz już autentycznie przygotowany przez posłów rządzącej partii, i taki projekt mógłby liczyć wtedy na przejście, czy też taki projekt po prostu nie powstanie nigdy, bo i taką możliwość trzeba brać pod uwagę. Natomiast jedną rzecz chciałbym tutaj sprostować, bo wydaje mi się, że trudno mówić o czymś takim, że tutaj jedną ze stron tego konfliktu są kobiety. Według mnie to jest po prostu fikcja, to jest bzdura zupełna, dlatego że ani nie jest tak, że po stronie Nowoczesnej i partii, które chcą liberalizacji, są kobiety, ani że tylko kobiety są po stronie PiS-u. Co prawda były takie tropy, że feministkami
kieruje... No, ale musi pan zauważyć, panie redaktorze, że no, wyszło kilkaset tysięcy kobiet przede wszystkim
tak,
na polskie ulice. No,
i mężczyzn, no, również patrząc, dzieci, patrząc emerytów, w ulicach, rencistów, górników, kolejarzy.
No, 20% góra, tak?
Tak, także natomiast był taki trop, że feministki kierują się nienawiścią wobec kobiet. Trop był jakoś tam uzasadniony. W końcu pani, jedna z posłanek, mówiła dość dyktatury kobiet, twardo żądała, żeby skończyć wreszcie z dyktaturą kobiet. I rzeczywiście być może ta nienawiść wobec kobiet u feministek jakoś tam występuje. Natomiast to nie jest główny trop. To nie jest linia podziału tych dwóch stron, kobiety i mężczyzn. I na marginesie ostatnia uwaga, badania na całym świecie wskazują, że akurat tak się składa, że wśród osób wierzących, praktykujących, przeciwników aborcji, z reguły dominują kobiety, że można powiedzieć, jest odwrotnie niż wyglądałoby to z relacji medialnych.
Jedna ciekawa rzecz. Wczoraj w studiu tutaj gościłem polityków wielkopolskich i pytałem ich o to, dlaczego tak naprawdę ta kwestia została podtrzymana sztucznie w Sejmie, kiedy większość ugrupowań uważała wolę zakończenia tej sprawy i wyniki głosowań były tak naprawdę jednoznaczne. Rzadko kiedy zdarza się taka jednorodność w tak drażliwej sprawie. Ponad 350 posłów opowiedziało się za odrzuceniem projektu Ordo Iuris. Pytanie, czy to było potrzebne po to, żeby Nowoczesna się odpycha od tego i wskazuje na Platformę, że to Platforma chciała do stycznia trzymać tą kobietę na ulicach. Takie głosy dochodzą wśród polityków?
Politycy będą opowiadali różne rzeczy. Ja myślę, że wszyscy się po prostu zwyczajnie wystraszyli. Wcale nie jakiejś takiej...
To może dobrze.
Bardzo dobrze. Wreszcie kobiety pokazały, jak się rozmawia tak naprawdę.
Nie
jak
tylko kobiety.
Jak się działy. No, ale generalnie to były kobiety. Ale
i mężczyźni.
Myślę, że mamy też początek, jak gdyby początek powtórzone, początek nowych konfliktów związanych z tematem aborcyjnym, dokładnie. Ponieważ pani premier wyraźnie powiedziała, że będzie projekt PiS-u. Tą deklarację podtrzymał również prezes Kaczyński. W związku z tym na 100% można się spodziewać, że taki projekt powstanie. No i jeżeli ten projekt powstanie, no to wtedy będzie w Polsce naprawdę poważna, no oby była to tylko poważna dyskusja, ale myślę, że będzie spory chaos, ponieważ widzimy, że skończyły się dyskusje o aborcji w Sejmie. Do tej pory, zwłaszcza przy tych dwóch pierwszych ustawach, tam w 2003 i 1997, tak. Generalnie rozmawiali politycy, było gorąco, ale teraz mamy nową jakość. Właściwie dyskusja polityków skończyła się bardzo szybko w poniedziałek od rana, kiedy panie i panowie wyszli ubrani na czarno i w zasadzie na drugi dzień w Sejmie widzieliśmy, jakie tego były efekty, więc myślę, że mają o czym politycy myśleć.
zwróćcie uwagę na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku. Wielu obserwatorów podkreśla, że nie ma specjalnych możliwości manewru w stronę liberalizacji tego projektu obecnego kompromisu tak zwanego, ze względu na to, że wyrok Trybunału to był wyrok do tej właśnie, o czym mówi Renaud Rzadkowiak, tej ustawy, która liberalizowała, dopuszczała tą przesłankę społeczną czwartą, i Trybunał stwierdził w 1997 roku, że jest to niezgodne z konstytucją, która chroni życie ludzkie.
Ale po pierwsze, z tego co pamiętam, zdaje się, że to był Trybunał, któremu przewodniczył profesor Toll, który jest znany z bardzo konserwatywnych poglądów w temacie obrony życia.
Chyba dosyć wtedy
To jest jedna rzecz, a szeroki. Po drugie, no, zawsze można zmienić konstytucję. Natomiast
profesor Rzepiński też się nie wypowiadał w tej samej sprawie.
A po trzecie,
tak mi się sunęło, właśnie nie. Podobnie jak profesor Zoll, czyli okazuje się, jak tutaj można powiedzieć, nieregularnie ta linia podziału przebiega, prawda, że jest sporo polityków.
To nie są tak oczywiste podziały, tak, platformy, jak barwy partyjne by wskazywały.
Byliby no, przypisywani do grupy liberalnej, lewicowej.
Ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. My cały czas jesteśmy tak jakby na tutaj, tak jak siedzimy na prawo od centrum, jeżeli spojrzymy na całość tej dyskusji, bo są środowiska, które mają zupełnie inne podejście do aborcji. To są przede wszystkim wspomniane feministki, działaczki, działacze z okolic partii Razem, według których aborcja powinna być absolutnie dopuszczalne na życzenie, bezpłatna, szeroko dostępna i tak dalej, i tak dalej. Więc to
wczoraj działaczka partii Razem, siedząc na miejscu Michała Kopińskiego, powiedziała, że aborcja to nie jest problem moralny, tylko problem ekonomiczny.
No właśnie, więc zwracam uwagę, że jesteśmy jakby tutaj dość szerokim, ale jednak wycinkiem tej dyskusji, bo są osoby, które widzą to zupełnie skrajnie.
I dlatego boję się tej dyskusji nad nowym projektem, jeżeli taki rzeczywiście w Sejmie powstanie, ponieważ mieliśmy lata spokoju. Ten problem aborcyjny został uregulowany. No, był to kompromis, ale generalnie w tym przypadku, kiedy chodzi o kwestie moralne, to nigdy nie będzie sytuacji takiej, że wszyscy będą zadowoleni. Natomiast to, co w 97 roku właśnie zapadło, no, dawało nam na praktycznie 20 lat trochę spokoju. W związku z tym myślę, że źle się stało, że kobiety musiały wyjść na ulicę i mamy w Polsce dużo więcej problemów do przedyskutowania. Natomiast jeżeli ktoś nie chce robić aborcji, to praktycznie mu żadna ustawa jest niepotrzebna. Oczywiście nie chcę tu wnikać w różne takie historie związane z zdrowiem, z genetyką, ponieważ to rzeczywiście czasu antenowego by zabrakło i ta sprawa została w ostatnich dniach bardzo mocno przedyskutowana. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy sobie ten konsensus i ten kompromis troszeczkę bardziej cenić. I w tej chwili mogą być z tym jeszcze
mówi dokładnie Ireneusz Rzodkowiak jak Grzegorz Schetyna. Słowo w słowo.
Daleko mi. A nie słuchałem.
Teraz w takim razie Piotr Tomczyk.
Jeszcze i właśnie jedna rzecz, bo przy okazji tak mi się wydaje, że tutaj próbujemy negować cały system prawny. Bo jasne, że to efektownie brzmi, jeśli powiemy na przykład ktoś nie chce aborcji, proszę bardzo, niech jej nie robi. Po co nam zapis prawny? Z tym, że to jest znany argument już od tysiącleci, kiedy właśnie ludzie, którzy chętnie przejmowali własność cudzą, mówili, masz coś przeciwko kradzieży, to po prostu nie kradnij. Po co nam zapis prawny, po co nam więzienia dla złodziei? Kto nie chce kraść, niech nie kradnie. Będzie wtedy dobrze, bo nikt nie będzie kradł, jeśli wszyscy jesteśmy przeciwnikami kradzieży. Także to według mnie jest jednak nielogiczne.
Ale tu się pojawia drugie, też równie filozoficzne pytanie, na ile poglądy jakiejś tam węższej lub szerszej grupy powinny się ściągać na całe społeczeństwo, prawda? I tak byśmy pani mogli dyskutować sobie o czymś
najmniej. Myślę, że istota, nawet sama semantyka i pojęcie kompromis u wielu wzbudza zgrzytanie zębów. Przepraszam, brutalnie przerywam, tematów mamy sporo, czasu mało. Ja w ramach puenty dam tylko oficjalne dane z ubiegłego tygodnia Ministerstwa Zdrowia i nie pozwolę wam ich już skomentować, z których wynika, że w 2015 roku w naszym kraju wykonano 1044 zabiegi przerwania ciąży, przy czym legalna aborcja w wyniku tak zwanego czynu zabronionego miała miejsce tylko raz i było to w Wielkopolsce. Przechodzimy do kolejnego tematu. Okazuje się, że gospodarka i polityka blisko w jednym domu ze sobą funkcjonują. Mam na myśli kwestię karakali, bo z kwestii czysto ekonomicznej bardzo szybko zaczęliśmy uderzać w tony polityczne. Polski rząd, Ministerstwo Rozwoju ostatecznie zerwały negocjacje z francuskim koncernem Airbus i nie będzie 50 czy 70 nawet helikopterów. 70, tak, jeśli dobrze pamiętam.
50.
W pierwotnej wersji to było 70, potem okazało się, że pieniędzy jest za mało, karakale są zbyt drogie, zredukowano zamówienie na 50.
Na polskiej scenie pojawia się znowu Sikorski, tym razem wpisany przez Y. Jest to koncern Sikorski i śmigłowiec Black Hawk. Co sądzicie o decyzji polskiego rządu? Czy to jest policzek wymierzony Francji, czy to jest racjonalna, ekonomiczna decyzja, która ma swoje uzasadnienie?
Chciałbym, aby to była racjonalna decyzja i ekonomicznie uzasadniona. Natomiast mam tutaj powoli, im więcej słucham różnych komentarzy i tego, co też pisze francuska prasa. Wiadomo, francuska prasa będzie pisała raczej w korzystnym świetle dla Airbusa. Natomiast generalnie chodzi o to, że możemy mieć problem i gospodarczy, i polityczny. Po pierwsze, kiedy w przetargu wybierano helikoptery Airbusa, one były podobno wtedy najlepsze. Wybierali eksperci, byli to i wojskowi, byli, no w zasadzie nie było tam polityków. Ten przetarg, wydaje mi się, był przygotowany i przeprowadzony bardzo dobrze, a kwestie merytoryczne wzięły górę, ponieważ chodziło nam o śmigłowiec, który będzie zabierał 28 żołnierzy plus sprzęt.
No i właśnie Airbus nie zabiera sprzętu. Właśnie,
no tak, ale zabiera zdecydowanie więcej żołnierzy niż
Michał Fischer, ekspert lotnictwa, niezwiązany politycznie w Rzeczypospolitej, wykonał analizę, z której wynika, że Airbusy nie mają rampy, nie mają możliwości transportowania jakichkolwiek samochodów opancerzonych, transporterów, niczego takiego. Mają tylko boczne drzwi, w związku z tym nie nadają się do celów desantowych, bo gołe wojsko sobie z tym nie poradzi.
Znaczy generalnie, no trudno tego typu sprzęt, jak samochody, przewozić śmigłowcami. Myślę, że to są
no
raczej...
No tak, ale właśnie niestety i migi właśnie przewożone są śmigłowcami, bo mają tylną rampę.
Jak znam życie, pewnie Francuzi w tej chwili odpowiedzieliby, że byliby to w stanie w 2 tygodnie dostosować, tak?
Pewnie
no
tak.
Tutaj nie chcę Jerkowi przerywać.
Nie, absolutnie dyskutujemy, więc na tym też polega dyskusja, że
natomiast
nie mówimy
co jest
po kolei.
Ważne, te negocjacje trwały miesiącami przecież.
One trwały miesiącami.
Gdyby było tak, że ze strony Francuzów byłaby pewna elastyczność, to pewnie by się nią wykazali. Natomiast według mnie tam panuje jednak takie przekonanie, że w dzikim kraju Polsce da się wszystko sprzedać za cenę wyższą niż gdziekolwiek indziej. I stąd się wzięły właśnie te ceny karakali, bo za te 50 sztuk słusznie, tutaj mówiliśmy o 70, bo pierwotnie to miało być 70 maszyn. Okazało się, że one są zbyt drogie. Zredukowano zamówienie na
13,5 miliarda złotych.
Tak, 13,5 miliarda złotych.
No, ale...
I wtedy okazało się, że rzeczywiście inne kraje, jeśli chodzi o porównywalny sprzęt, płacą mniej niż my.
Panowie, tylko jedna rzecz. Po pierwsze, był przetarg, tak. Zdaje się, że te pozostałe koncerny w nim startowały, czy
i
nawet
nie
doszły do finału.
Kryteriów.
Tak. Był też jedna ważna rzecz, był inny rząd. Przetarg wygrał Airbus i doszło do negocjacji offsetu. I teraz, jak było? Było tak, że niechęć obecnego rządu sprawiła, że te negocjacje nie zakończyły się sukcesem, bo nie mogły się zakończyć. Więc nie mówię teraz o tym, że te helikoptery są gorsze od na przykład Black Hawków, bo nie są gorsze, są troszeczkę inne. Wszystko idzie dostosować i przerobić. A sprawa ma, tak jak powiedział Irek, dwa wymiary. Po pierwsze gospodarczy, jest to wymiar fatalny. Nie wolno zrobić czegoś takiego, że ktoś wygrywa przetarg, a konkurenci zawsze będą mówili, że ich sprzęt jest lepszy, bo tutaj jeszcze raz padła kwota, przypomnę, 13,5 miliarda złotych, tak?
Więc tyle kosztują F-16 mniej więcej.
Więc, ale śmigłowce też są wojsku potrzebne, więc
tak, ale
trudno...
to jest samolot wielozadaniowy, bojowy, o wyższej stopniu skomplikowania i użyteczności.
Był przetarg i tutaj sobie rozmawiamy przez 5 minut. Przypuszczam, że było 10 tysięcy albo 100 tysięcy stron dokładnych analiz i jakoś wyszło tak, że ktoś ten przetarg wygrał, tak? Więc to jest jedna rzecz gospodarcza. Fatalny wizerunek, odwołana wizyta prezydenta Francji w Polsce i słusznie, szczerze mówiąc. Druga rzecz polityczna. PiS i rząd PiS-u powinien się zastanowić, z kim chce się trzymać w Unii Europejskiej, bo Wielka Brytania z tej Unii wychodzi i wydawało się przez chwilę, Niemcy oczywiście odpadają z wiadomych względów, taka jest retoryka PiSu od zawsze, no nie będzie tutaj potężnego sojuszu polsko-niemieckiego. Została Francja z silnych graczy, z tej chwili była piąta gospodarka świata.
Wielka Brytania wychodzi.
No tak, i została ta Francja i co robimy? Obrażamy Francję, bo nie uznajemy wyników absolutnie legalnie rozstrzygniętego przetargu. Tak to wygląda.
A na Amerykanów chyba do końca za bardzo też nie możemy liczyć, bo już wizę znoszą dla Polaków od naprawdę dłuższego czasu i do tej pory, chcąc pojechać do Stanów Zjednoczonych, musimy te wizy dalej mieć. Natomiast Michał tutaj bardzo dobrze skomentował kwestie polityczne, bo reperkusje na pewno będą, bo oprócz helikopterów to jeszcze w Unii Europejskiej załatwia się inne sprawy i jeżeli nie będzie poparcia Francji, nie będzie poparcia Niemiec, to my tak naprawdę z tej Unii Europejskiej właściwie już nic nie dostaniemy, poza tym, że staniemy się dużym płatnikiem. Będziemy w zasadzie siedzieli gdzieś tam z boku z Węgrami i myślę, że to nie był do końca przemyślany ruch, moim zdaniem. Ja cały czas, ja na początku powiedziałem, że chciałbym wierzyć, że zadecydowały te merytoryczne względy, natomiast moje obawy biorą się stąd, że rząd nie potrafi jednoznacznie wytłumaczyć tak naprawdę i uzasadnić, dlaczego te negocjacje nie doszły do skutku. Ja jestem w stanie wszystko przyjąć pod względem, że to będą argumenty, które będą zero-jedynkowe.
Nie doszły do skutku, ponieważ miały nie dojść.
To może ja w zastępstwie rządu.
Ale tylko jest jeszcze jedna kwestia. Jest jedna kwestia. Kwestia offsetu. Przecież Francuzi zapewniali, że w Łodzi zainwestują 3 miliardy euro. 3 miliardy euro i powstanie ponad 3 tysiące miejsc pracy w samej Łodzi, tam około 1250. W związku z tym myślę, że te korzyści mimo wszystko byłyby duże. Natomiast co będzie teraz? No w Mielcu robią i to będą dorabiali się albo Amerykanie, albo Włosi z Brytyjczykami, prawda?
No ale tam Polacy pracują przecież.
No ale tu też by pracowali Polacy, więc i tej tylko pracy byłoby więcej. Natomiast tak Łódź zostanie, Łódź będzie tylko zwykłą firmą serwisującą.
Warto jednak to jeszcze uzupełnić, że tam warunkiem właśnie w tej umowie offsetowej, ja nie wiem, czy słuchacze tutaj wiedzą, o co chodzi, bo wszyscy mówią o umowie offsetowej.
Warto w takim razie
tak, chodziło tutaj o zainwestowanie w polski przemysł zbrojeniowy, także
szerzej.
Tak, szerzej. I była tu jednak
Francuzi
różnica.
Francuzi mówią, że to miała być co najmniej równowartość tego, tak, co miało być.
Ale jednak oni proponowali jednak montownię. Oni proponowali montownię Caracali, nie produkcję, tylko montowanie, prawda? To była ta zasadnicza różnica. Także o tym też bardzo rzadko się
mówi. Czyli nie od zera, tylko
tak, nie, elementy gotowe nie do końca, z Francji i montownia na terenie właśnie Łodzi, Radomia i tym podobnych.
Muszę sprostować, ponieważ nie do końca montownia. No, Black Hawki to jest też montownia tak naprawdę. Na początku robiono tylko kabiny, no teraz montuje się całe śmigłowce, ale to jest montownia. Natomiast offset ze strony francuskiej przewidywał również zatrudnienie około 60 inżynierów, projektantów w związku z tym...
59 z Francji.
Dobrze, ale generalnie też musimy zwrócić uwagę na to, że francuska strona chciała w Polsce budować sobie bazę do produkcji samolotu, które w przyszłości również byłyby sprzedawane.
Ja tylko króciutko spętuję, bo zauważam, że wczoraj, zdaje się, pan minister Macierewicz wyszedł w Mielcu i bez żadnego ponownego przetargu ogłosił, że...
Kupujemy amerykańskie samoloty.
Tak, kupujemy Black Hawki, więc sprawa jest jasna, przetargi i dwuletnie negocjacje nie są potrzebne.
To ja mam pytanie w takim razie z drugim dnem. Dlaczego ten kontrakt został zerwany? Bo pojawiają się różne opinie, także też chodziło o pieniądze, no z reguły chodzi o pieniądze na inne cele.
Tak, to z reguły te czynniki ekonomiczne i polityczne, one się wiążą. Także tu świetnie mogliśmy się zorientować, że są też pobudki polityczne. I z tego powodu trzeba krytycznie patrzeć w stronę zarówno Amerykanów, jak i Francuzów, bo samo takie podejście, nie wiem, ja wychwyciłem taką sugestię, że co prawda może nie opłacałoby nam się za tą cenę kupować Caracali, ale ze względów politycznych, dla dobra stosunków z Francją, powinniśmy zapłacić każdą cenę, proszę bardzo, kupujemy. To według mnie jest podejście błędne, jednak trzeba porównywać te ceny, które Francuzi proponują nam, z cenami, które...
Rozstrzygnięcia przetargu. I jest jeszcze
to
jedna...
wtedy był na to moment.
Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, że pamiętacie panowie, jak rzeczywiście ten przetarg był rozstrzygany, to wówczas amerykańska strona się obraziła na Polaków. W związku z tym Amerykanie doskonale pamiętają. Nie wiem, na ile działał lobbying, ponieważ to są bardzo...
Przy 13 miliardach,
to są bardzo skomplikowane sprawy. To są przetargi, które właściwie, o które się walczy przez lata. W związku z tym...
Dlatego walczą obie strony.
Walczą obie strony, ale generalnie mamy tych... Francuzi są emocjonalni. Natomiast mamy ich praktycznie koło siebie przy stolikach w Unii Europejskiej.
Polski rząd tłumaczy, że każde państwo musi dbać o swoje interesy ekonomiczne. I tak jak Francuzi mają do tego prawo, tak mają prawo i Polacy. Tylko dlatego Jacek Saryusz-Wolski powiedział coś takiego. To, że się Francuzi obrażą, tak. Polityk Platformy Obywatelskiej. Mogę nawet zacytować jego zdanie. Polska nie powinna się zbyt przejmować reakcjami Francji i powinna dążyć do tego, byśmy byli traktowani jak poważne kraje zachodnioeuropejskie, a nie jak rynek zbytu.
Jasne, tylko że jak ja tobie albo tobie sprzedam samochód, tak, zrobimy, dzisiaj podpiszemy umowę, położymy pieniądze, pojeździcie tym samochodem do niedzieli i stwierdzicie, kolor mi się nie podoba. Kolor widzieliście dzisiaj, tak? Przy kupowaniu. No tak nie można robić. Czy to jest samochód, a zwłaszcza jak to jest 13 miliardów, nie robi się takich rzeczy w biznesie po prostu.
Jasne. A jeszcze jest jedna kwestia. Uwierzyłbym politykom, gdyby mówili, że najważniejsza jest polska gospodarka, praca dla Polaków, polska myśl techniczna. Uwierzyłbym w to, gdyby w 2007 roku zakładu w Mielcu nie sprzedał rząd PiS-u, gdzie premierem był Jarosław Kaczyński. I wtedy trzeba było myśleć o polskiej gospodarce, o polskich robotnikach i nie sprzedawać, a modernizować w myśl tego, co dzisiaj chce zrobić premier Morawiecki. Czekamy na tę modernizację polskiej gospodarki. Po prostu jesteśmy już w tej chwili tak słabi, że myślę, że to jest tylko gadanie. Natomiast na helikopterach świat się nie kończy, ponieważ...
No właśnie, może to jest tak, że warto dołożyć niekiedy trochę pieniędzy do helikopterów, na przykład francuskich,
żeby płynąć dalej.
Po to, żeby mieć dobre polityczne relacje.
Nie, tu nie chodzi
bo
o dokładanie.
Bo to jest warte tej ceny.
Nie chciałbym, żeby pozostała taka opinia, że tutaj trzeba dołożyć, zapłacić, żeby sobie pozyskać jakąś sympatię.
Ale zyska się tak naprawdę więcej.
Natomiast generalnie, tutaj Michał cały czas do tego, na to zwraca uwagę i tu jestem absolutnie po jego stronie. Wszystkie kwestie zostały rozstrzygnięte w momencie, kiedy zapadła decyzja o tym, kto ten przetarg wygrał i z kim będą dalej prowadzone negocjacje. To wtedy trzeba było się zastanowić głębiej. Pytam, dlaczego nie kwestionowano właśnie tych rozstrzygnięć? Tylko my nie mało wiemy i być może te emocje się biorą stąd, że my mamy małą wiedzę, ale to jest absolutnie wina rządu i że
dzisiaj tylko, nam się ten rząd rozstrzygał,
tak,
ten kontrakt.
Ale ten rząd za to odpowiada, jest kontynuacja władzy i ten rząd powinien nam wytłumaczyć, dlaczego te negocjacje zostały przerwane, ponieważ my wszyscy będziemy ponosili konsekwencje, jak zaczniemy być zasiankiem Europy.
Albo jak będziemy płacili na przykład połowę, czyli 7 miliardów odszkodowania.
Jeżeli idziemy w tym kierunku.
Myślę, że te obawy są przesadne. Mało tego, myślę, że takie podejście, że my będziemy spełniali teraz wszystkie kaprysy na przykład Francji, to może być bardzo niebezpieczne. Tak jak raz mogą nam zafundować wyższe ceny za Caracale. Tak wkrótce może się okazać, że znowu będziemy płacili znacznie więcej z elektrowni jądrowe, bo
Francuzi
mają
kupować
taką ciągotę redaktorze. Właśnie, że no to kupcie od nas, jeśli jesteście naszymi przyjaciółmi, bo jest to przecież solidarność europejska, prawda?
Ale nie trzeba tego kupować.
Podejście na przykład do emisji CO2 też. My akceptujemy to, że Francuzi mają elektrownie jądrowe, my mamy węglowe, zgadzamy się płacić za to, że mamy elektrownie jądrowe, węglowe. Myślę, że to jest bardzo niebezpieczne. My musimy jednak pilnować interesów własnych, a nie Francuzów. Francuzi są sympatyczni, są zabawni, kapryśni, są, oczywiście można ich lubić, ale to nie znaczy, że my mamy być reprezentantem.
Nie, ale w tym momencie wychodzi na to, że przypilnujemy interesów Amerykanów.
Dokładnie, i to bez żadnego przetargu.
I to bez przetargu,
to
tak jak leci prosto.
Pan dyrektor mówi, tylko razy 4, tak?
Z konta zapłacimy
jest okay,
za samolot.
Słuchajcie, widać ewidentnie, że ta sprawa daleko wykracza poza zwykły czynnik ekonomiczny, to o czym mówiliśmy. Mam wrażenie, że kolejna kwestia, o której będziemy mówić, też w jakiejś mierze ma wspólny mianownik. Mam na myśli słynny wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla Polska The Times, w którym takie dosyć znamienne słowa powiedział, które już robią karierę. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Wyobrażam sobie, zaczyna się od słów wyobrażam sobie, że polski rząd nie poprze Donalda Tuska na drugą kadencję w Radzie Europejskiej. A wy sobie wyobrażacie?
Chyba Michał będzie pierwszy, ponieważ to
jego gazeta. Ja sobie wyobrażam, że Jarosław Kaczyński czytał na przykład taki tekst Ryszarda Czarneckiego z jakieś pół roku temu w innej gazecie w Rzeczpospolitej. To był taki tekst opiniowy na całą stronę, z którego wynikało, że jak najbardziej to poparcie Tusk dostanie. Więc myślę, że rozpoczęło się trwające do samego końca, do ostatnich dni grillowanie Tuska, które skończy się najpewniej poparcie takim z łaski, z takiej ogromnej łaski, a niech będzie, niech już psuje tam, byle nie tutaj, tak? A wynika to chyba wyłącznie z jakiejś osobistej niechęci Jarosława Kaczyńskiego, tak na zdrowy rozum. Po pierwsze, mamy swojego reprezentanta we władzach Unii Europejskiej na bardzo eksponowanym stanowisku. Oczywiście to jest osobna, bardzo długa dyskusja, co Tusk może, a czego nie może, ale jest...
Czy zrobił, czego nie zrobił.
Jest europejskim politykiem największego formatu w tej chwili, dzięki temu stanowisku, tak? I sprawa druga, Kaczyński ma Tuska poza Polską, a taki wspomniany w pierwszej części programu Marsz Kobiet pokazał, że nie ma w tej chwili takiego naturalnego lidera całej opozycji. Jakby ten Tusk tutaj wrócił, oczywiście jest bardzo dużo niechęci, ale to z czasem mija.
Przypomnę, że na Marszu Kobiet przedstawicielki Platformy były bardzo głośno wybuczane
tak jest.
z hasłem, co robiliście.
Nowoczesne, to są te podziały, o których mówiliśmy, bo już w gronie samych protestujących. Natomiast nie ma takiego lidera w tej chwili, tak? I pojawia się ten Tusk ze swoją zdolnością do przekonywania do siebie różnych środowisk, tym swoim kupującym wiele osób uśmiechem. No to jest ogromny problem dla Kaczyńskiego. Dlatego właśnie uważam z tych dwóch powodów, że za takimi zdaniami, za tym grillowaniem, które będzie trwało do wiosny, stoi wyłącznie osobista niechęć Jarosława Kaczyńskiego wobec Donalda Tuska.
Sytuacja rzeczywiście jest bardzo ciekawa i trudno się zgodzić ze słowami Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że nie było żadnego pożytku z Donalda Tuska w Brukseli, bo jeśli rzeczywiście miał tak krytyczne podejście do działalności Donalda Tuska, no to powinien raczej stwierdzić, że jakaś korzyść była, choćby taka, że on był w Brukseli, czyli był tam, a nie tu, prawda? Czyli jednak brak jakiejś takiej przenikliwości u pana prezesa wystąpił, lub też pan prezes nie mówił do końca szczerze. Oczywistą rzeczą jest, że tak jak tu mówił pan redaktor, jak najbardziej byłoby to bardzo korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości, gdyby Donald Tusk został w Brukseli. Bo rzeczywiście, gdyby on pojawił się tutaj, jest taka szansa dla PO wtedy na odrodzenie, być może na jakieś odrodzenie szerszej formacji. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Jeśli obietnicę składał na przykład w imieniu Platformy Donald Tusk, wszyscy brali je w ciemno i traktowali jako naturalne, że on rzeczywiście chce dobrze, wszystko wykona. Gdy te same słowa mówiłaby Ewa Kopacz, właściwie nie wierzył w to prawie nikt. Także jest to różnica zasadnicza. Także Donald Tusk tak naprawdę jest potrzebny Platformie Obywatelskiej, Nowoczesnej, czy jakiejś nowej grupie, jako ten człowiek, który zjednoczyłby wszystkich.
Znaczy ja tak przysłuchuję się i już nabrałem troszeczkę dystansu po tych helikopterach, więc chciałem tak zupełnie spokojnie powiedzieć, że to jest kolejny obraz trochę tego polskiego piekiełka, gdzie nie potrafimy się skonsolidować. Właściwie pokazujemy całemu światu, jak bardzo jesteśmy podzieleni. Myślę, że prezes Kaczyński sobie ma swoje koncepcje, ale myślę, że z tą kalkulacją to chyba jednak sukcesu nie odniesie, ponieważ Donald Tusk i tak pewnie w tej Brukseli zostanie, gdyż poprą go inne kraje. Tak jak tu Michał zakładał, być może na końcu i tak polski rząd też go poprze, ponieważ to daje gwarancję, że ten Tusk zostanie i nie będzie...
Może to jest taktyka negocjacyjna.
I nie będzie w Polsce tutaj budował silnej opozycji, zjednoczonej opozycji, bo tu chyba, żeby dzisiaj rozmawiać o jakiejś walce politycznej, to ta opozycja by musiała rzeczywiście być zjednoczona, a przy tym składzie personalnym nie ma takiej osoby, która by tą opozycję zjednoczyła. W związku z tym pewnie Donald Tusk zostanie. Natomiast jeżeli będzie chciał zrobić pewien problem w kampanii na przykład prezydenckiej, będzie i tak miał bardzo duże szanse, bez względu na to, co teraz wokół jego osoby by się będzie działo. Natomiast jeszcze na koniec, jeżeli mogę jedno zdanie, żeby już więcej nie zabierać głosu w tej kwestii.
Ja jesteś mocno zmęczony, widzę.
Nie, nie jestem zmęczony, tylko tak już troszeczkę może bardziej zrezygnowany, jak ci Serbasa. Natomiast to oczywiście żart. Jestem zrezygnowany, ponieważ uważam, że nie na tym polega rządzenie, żeby narzekać, że Donald Tusk nic nie robi w Brukseli, tylko ja nie widziałem,
że to jest nieprawda.
Ja nie widziałem żadnego takiego sygnału, żeby...
Prowadził negocjacje w sprawie Brexitu.
Nie, żeby polski rząd próbował z tym Donaldem Tuskiem coś dla Polaków i dla Polski zrobić, ponieważ nie oszukujmy się, polityka to jest umiejętność komunikowania się, rozmowy. Natomiast jeżeli my chcemy tu, nie lubię używać tego słowa, ale zacytuję, grillować tego Donalda Tuska w Polsce, to myślę, że skompromitujemy się ostatecznie.
A tego króciutko, co do złośliwej uwagi, że prowadził negocjacje w sprawie Brexitu, no to akurat było po linii PiSu, tak? Bo przypomnę tylko, że Tusk nie zgadzał się na takie, a nie inne żądania Wielkiej Brytanii
właśnie
w sprawie traktowania Polaków.
Więc
jakby tutaj się Jarosław Kaczyński chciał wypowiedzieć w pełni merytorycznie, to musiałby wziąć to wszystko pod uwagę. Ja tutaj nie widzę tego w jego wypowiedziach kompletnie.
Chciałem zapytać o to jeszcze dlatego, że niezależnie od sympatii politycznych, Donald Tusk jest chyba najbardziej wstrzemięźliwym, jeśli chodzi o dalszą integrację z czołówki unijnej. Myślę o Schulzu, Junckerze. I czy jednak paradoksalnie nie może się okazać sojusznikiem Jarosława Kaczyńskiego, jako ten, który tak samo nie jest specjalnym zwolennikiem kwot dla uchodźców. To nie jest...
Tusk przestał być w jakiś czas tam, jak ktoś dokładnie czyta...
Paradoksalnie nie mogliby być sojusznikami na odległość, im dalej, tym cieplej.
Tusk przestał być jakimś wielkim pupilkiem Niemiec i Niemców jakiś czas temu, tak? I jest dokładnie tak, jak mówisz. Gdyby PiS po prostu... Mi się wydaje, że to próbował robić właśnie Ryszard Czarnecki jakiś czas temu. Spojrzał wyłącznie na te kwestie merytoryczne i się okazało, że Tusk jest idealnym reprezentantem Polski na tak wysokim stanowisku w tych bardzo trudnych darowych czasach, ale no tak jak mówiłem, tutaj decyduje wyłącznie jakaś osobista niechęć i to wszystko.
Z tym, że nie czarujmy się. Samo to stanowisko, ono nie służy do tego, żeby wymyślać jakieś koncepcje, prowadzić własną, niezależną politykę. Jest to po prostu urzędnik unijny. Prezydent
Chociaż
Europy to była nazwa taka...
Van Rompuy próbował taką politykę prowadzić i był chyba bardziej ofensywny. Takie są przynajmniej opinie komentatorów, niekoniecznie z Polski, jakby z obserwatorów Unii Europejskiej, że Tusk jest bardziej wycofany w tej roli.
Tak, ale polityka to jest gra zespołowa, gdyby rzeczywiście...
Tuncami alfa są Schulz i...
Tak,
i
tylko jedna krótka uwaga, to w drugiej kadencji się politycy europejscy najczęściej rozgrzewają, bo to jest 2,5 roku, więc... A trzeba się wszystkiego nauczyć.
Natomiast
tak?
Gdyby rzeczywiście Donald Tusk utracił wsparcie głównych graczy europejskich, to po prostu nie zostałby tym prezydentem Unii Europejskiej i nie miałby szansy na drugą kadencję.
Pytanie, czy zostanie, dlatego że mówimy o tej pewnej drugiej kadencji, ale na razie Schulz był 2 kadencje przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, socjalista. Jest zwyczaj taki, że jednak to jest zamienne. Jeśli byłby z kolei Hadyk przewodniczącym parlamentu, to wtedy
i to jest
socjalista będzie
tak.
Szefem Rady Europejskiej, więc tu jeszcze dużo w tych klockach może się
parytet,
zmienić.
Parytet jest zagrożeniem dla stanowiska Donalda
Tuska. Wyobraźmy sobie, że na miejscu Donalda Tuska jest ktoś o bardzo radykalnych poglądach i potrafi jeszcze te poglądy wprowadzić w działanie, więc moglibyśmy mieć naprawdę w sytuację w Europie zdecydowanie inną, więc być może ta taka spokojna i rozważna polityka Tuska, który chce rozmawiać, nawet chce debatę przeprowadzić w Polsce, prawda? Więc to pokazuje, że jednak jest demokratycznie nastawiony, a nie militarnie.
Albo jest dobry w debatach.
Ale myślę, że nie tylko.
Piotr Tomczyk?
Ja jeszcze w sprawie tej kompromisowości ad vocem tak mi się nasunęło właśnie, że chyba nie ma takiej szczególnej wyjątkowości, jeśli chodzi o te konflikty ideowe w Polsce polityczne. Nie ma czegoś takiego jak polskie piekiełko, no chyba, że uznamy jednocześnie, że jest też piekiełko amerykańskie, francuskie, gwatemalskie, portugalskie, bułgarskie. No po prostu taka jest natura polityki, że są konflikty w sposób naturalny.
A pan redaktor widział, żeby na przykład Niemcy coś takiego robili na arenie europejskiej? Bo chyba, że to do Polski
zaraz,
nie
zaraz do tego
przejdę. Tak?
U nas rzeczywiście, można powiedzieć, w porównaniu z innymi krajami, to wszystko jest wyciszone, takie spokojne, grzeczne. Te konflikty polityczne, one są takie cichutkie. Natomiast w innych krajach, głównie oczywiście południe Europy, gdzie bójki następują, tego typu rzeczy.
Ale to nie jest standard polityki, do którego powinniśmy zmierzać.
Natomiast można powiedzieć, no cóż tam się dzieje, bójki, krew się leje, a Ukraina, cóż się dzieje, a Stany Zjednoczone, gdzie wchodzą dziennikarze w sprawy najbardziej intymne polityków, no proszę państwa,
ale to jednak jest troszeczkę inna dyskusja, jest tego taki, o przenoszeniu
konflikty są wszędzie,
no,
ale jest forma tych konfliktów politycznych jest różna.
Znaczy ja, nasz czas dobiega powoli końca. Irena Urzędkowiak, jedno zdanie, proszę bardzo.
Nie, ja chciałem tylko na koniec powiedzieć, że jestem zwolennikiem takiej koncepcji jednak współdziałania. Tutaj powiedzieliśmy o tej zespołowości i w drużynie nie wszyscy muszą się kochać, ale powinni współpracować i wtedy są rezultaty.
Dziękujemy bardzo za uwagę. Naszymi gośćmi byli Michał Kopiński, Piotr Tomczyk, Irena Urzędkowiak. Program realizował Ryszard Wojtowicz. Kłaniam się nisko, Łukasz Kazimierczak. Do usłyszenia w Gołębiej Żółwce za 2 tygodnie o tej samej porze.
Dziękujemy bardzo.
Dobranoc. Dobranoc.
Gorąca czołówka.